Nie wiem, czy wczorajszy wieczór był przepełniony tańcami. Naszym gościem jest Bartosz Hajdecki, ceniony kompozytor muzyki filmowej, muzyki do seriali. Panie Bartku, na wstępie gratulacje, gdyż znalezienie się z aż dwoma filmami w gdyńskim konkursie głównym jest to rzadkość.
Nie dziękuję, żeby nie zapeszać. Tak, i dzień dobry.
Edukację muzyczną rozpoczynał pan i zakończył w pewnym sensie w Krakowie, chociaż oczywiście kompozytorzy, twórcy całe życie się uczą gdzieś. Kto był pana największym mistrzem, tą taką największą inspiracją do zgłębiania komponowania w latach młodzieńczych?
Na początku bez wątpienia i bez dwóch zdań Zbigniew Preissner. I w dodatku miałem to szczęście, że mogłem się uczyć na jego partyturach, na oryginałach. I tak się zaczęła moja droga, ale też tak naprawdę zaczęła się od tego, że bodaj Podwójne życie Weroniki to była jakaś taka eksplozja w mojej głowie. Jak usłyszałem tą muzykę, to jakby się wszystkie drzwi otworzyły i okna gdzieś w wyobraźni i wtedy się tak naprawdę zaczęło.
No, mamy wielką tradycję, trzeba powiedzieć, jeżeli chodzi o kompozytorów muzyki filmowej.
No generalnie mamy wielką tradycję.
Kilar Nikietyn, tak, i Komeda.
No tak, ale no mamy w ogóle wielką tradycję, jeśli chodzi o kompozytorów, prawda? Świętej pamięci Krzysztof Penderecki i tak dalej. No to naprawdę
no i Lutosławski, Górecki można wymieniać.
Pierwszą ligę właściwie w każdej dziedzinie muzyki. Tak.
Znaczy klasyka i jazz, powiedziałbym, no bo w przypadku może muzyki popowej to już jest tam sprawa bardziej dyskusyjna.
Tak, ale rosną nam gwiazdy naprawdę wielkiego formatu też.
Jak to wyglądało, bo rozpoczynał pan od krakowskiego teatru Acme i to w wieku, powiedziałbym, młodzieńczym, 16 lat. To tak się naturalnie dzieje, że taki nastolatek i zaczyna już działania.
Nie, to była w ogóle filmowa historia, bo to mówimy o filmie i to była też filmowa historia. Polegało to na tym, że studiowałem, uczyłem się w liceum muzycznym w Krakowie z wnuczką pani Zofii Kalińskiej, aktorką Tadeusza Kantora i potem reżyserką. I ona szła korytarzem przez szkołę, przez liceum i usłyszała, że ktoś gra na pianinie. I to byłem ja. Weszła do sali, zapytała się, co to jest za utwór. Ja powiedziałem, że mój. I tak zostałem zatrudniony do swojej pierwszej profesjonalnej produkcji teatralnej w wieku 16 lat.
No, czyli są w pewnym sensie przypadki jednak, które
nie,
decydują.
Są tylko przypadki. Znaczy ja absolutnie nie wierzę, że można cokolwiek w życiu zaplanować. Znaczy jeśli ktoś ma na tyle szczęścia, żeby z tego chaosu się wyłonił jakiś...
No ktoś mówił o tym chichocie Boga, tak? Kiedy coś planujemy, staramy się ułożyć wszystko w swoim życiu, jest to...
To nigdy nie wychodzi. Znaczy w moim życiu na pewno mogę potwierdzić, nic co sobie zaplanowałem nie wyszło, wychodzi tylko to, co jest niezaplanowane.
Patrząc aktualnie na pana dorobek kompozytorski, mówię do Bartosza Hajdeckiego, naszego gościa, widnieją tu takie tytuły jak serial Czas Honoru. Otrzymał pan za tą piękną muzykę nominację do Nagrody Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Filmowych. Przyznam się szczerze, że przed laty, gdy słuchałem, oglądałem ten obraz, pomyślałem sobie, jaka świetna muzyka i znalazłem wówczas pana nazwisko gdzieś na internecie i się poważnie zainteresowałem całą twórczością. Ale są tu też takie filmy kinowe, tak? Ambasada, Bogowie, Moje córki krowy. Jaki był ten przełomowy moment w karierze? Kiedy to jest tak, że się studiuje, uczy, zdobywa szlify i raptem zaczyna? Czy to był konkurs właśnie do Czasu Honoru?
Znaczy to znowu jest seria przypadków, dlatego że przełomowym, no bez wątpienia w ogóle przełomowym momentem był na pewno Czas Honoru. Wcześniej pisałem głównie do teatru, napisałem ponad 50 sztuk teatru, muzykę do ponad 50 sztuk teatralnych, a Czas Honoru to znowu był pewnego rodzaju przypadek, to znaczy Michał Kwieciński, producent Czasu Honoru, po prostu dostał płytę od jednej z aktorek z planu i nie miał czego słuchać, jak wracał samochodem z planu do Warszawy i po prostu wrzucił tą płytę i tak się znalazłem, jakby już chyba nawet nie w konkursie, tylko po konkursie nagle dostałem telefon, żebym coś zaproponował do tego serialu, no i tak się zaczęła moja przygoda ze srebrnym ekranem, tak? Ale potem też musiałem bardzo długo czekać na duży ekran i na kino, bo walczyłem, pamiętam, jak lew o to, żeby pisać muzykę do filmów, robiąc cały czas muzykę do seriali. No i udało mi się to dopiero chyba po 8 latach od premiery Czasu Honoru.
Czyli długa droga.
Długa droga.
Jak na to nie patrzeć? Cierpliwość, konsekwencja, praca.
Dużo wytrwałości. Do dziś pamiętam, jak wystawałem przed Woronicza przy telewizji, próbując wręczać swoje płyty. Jeszcze wtedy płyty. Dzisiaj jest trudniej, bo trudno jest wręczać. Kiedyś to było prosto, bo jakby ktoś dostał tą płytę.
Winyle są takie dosyć modne. Myślę, że takie stanie na przykład z winylami gdzieś.
To myślę, że tak. To mogłoby zwrócić uwagę. Tylko pytanie, czy ten, kto dostanie ten winyl, ma gdzie odtworzyć, bo to jest zawsze kłopot. No tak samo jak zresztą z płytami CD teraz, tak? Nie ma ich gdzie, że tak powiem, odpalić.
Mówiliśmy o tym konkursie do czasu honoru. Zapewne też w edukacji muzycznej, tak jak sam pamiętam, brał pan udział w różnego rodzaju konkursach. Jakie jest pana zdanie na temat właśnie rywalizacji? Bo jest to jakiś rodzaj rywalizacji pomiędzy artystami, którego w zasadzie w pewnym sensie uczymy się od dziecka. I tak samo jest to i z konkursem. Też jest to jednak, może nie rywalizacja bezpośrednia, ale jakieś porównywanie, które często jest bardzo trudne.
No, ja myślę, że generalnie całe życie to jest po prostu jedna wielka rywalizacja i w świecie muzycznym jest to po prostu bardzo mocno widoczne. Znaczy, generalnie dla każdego muzyka rywalizacja, konkurs, właściwie każdy koncert jest w jakimś sensie konkursem, wyjście przed ludzi i zmierzenie się też z widownią, z publicznością. Natomiast no, oczywiście mamy teraz taką małą walkę jako kompozytorzy o to, żeby trochę ograniczyć zasięgi konkursów na muzykę do filmów, bo one po prostu przybrały jakąś absurdalną formę, w sensie takim, że jak to było tak jak kiedyś, że to było dwóch, trzech kompozytorów zapraszanych, to było okej i jakby absolutnie się na to zgadzaliśmy, bo to jest normalne. O tyle teraz nagle się to rozrosło do jakiejś giełdy 10-15 nazwisk, co już jest trochę spędem i wtedy trochę traci się zrozumienie, dlaczego to w ogóle jest. Co więcej, to też nie działa dobrze na produkcję, dlatego że kompozytorzy coraz mniej, że tak powiem, się przykładają do tych konkursów, wiedząc jak to wygląda. I finalnie powoduje to, że robią coraz słabsze propozycje konkursowe. I potem jak już ta muzyka się, brzydko mówiąc, przylepi, no to już zostaje w danej produkcji. Natomiast jeżeli człowiek jest zatrudniony i może przez 2-3 tygodnie po prostu siedzieć, skupić się tylko na tym, to wiadomo, że jakość tego, co się wymyśli, jest po prostu wyższa.
W tym roku dwa filmy w konkursie głównym z twoją muzyką i dwa, moim zdaniem, nieco różne od siebie zadania kompozytorskie. Janki Dawa-Błoński i Różyczka 2. Kontynuacja nagradzanego Złotymi Lwami przed laty filmu, więc też specyficzne zadanie. I opowieść o sztuce dokonywania wyborów, tak naprawdę. A drugi film Kingi Dębskiej, z którą już miałeś okazję współpracować, anonsowany jako taka kameralna opowieść, trochę w klimacie, nie wiem, takie skojarzenia mają dziennikarze Amelii. Dziennikarze zawsze mają jakieś skojarzenia. Jak to było właśnie pracować z zupełnie dwoma innymi materiałami?
Znaczy, no przede wszystkim tylko dlatego zdecydowałem się pracować właściwie w tym samym momencie nad dwoma filmami, że to są bardzo różne filmy i w związku z tym wymagają innej muzyki. I bardzo chciałem uniknąć, zawsze staram się unikać momentu, w którym podobne muzyki miałbym pisać do podobnych produkcji, więc to akurat było wygodniejsze. Ja też muszę wspomnieć tutaj o lokalnym akcencie, mianowicie przy aranżacji i orkiestracji utworów do tych filmów współpracował Bartek Gruchała, który jest gdynianinem, tak to się dobrze mówi.
Tak. No ja jako gdynianin potwierdzę.
Dokładnie. Niezwykle zdolny młody człowiek. Przejechał już przez Boston, przez Londyn. No i współpracujemy, więc no chciałem o tym powiedzieć, bo to jest naprawdę... Przepraszam, znowu jest zapowiedź.
Tak, nie wiem, posłuchajmy jeszcze balet Święto Ognia, film Bartosz Hajdecki. I ostatnie nasze wejście w czwartkowym Tagramy. Naszym gościem jest, przypomnę, Bartosz Hajdecki, autor muzyki, kompozytor do obrazów Różyczka 2 i Święto Ognia. Przed chwilą słuchaliśmy właśnie takiego ognistego tematu, balet. Rozmawialiśmy poza anteną o tym, że jest to połączenie z jednej strony klasycznego baletu, z drugiej strony fabuły usytuowanej jednak we współczesnych czasach.
Dokładnie. Tak, i to było w ogóle jedno z największych wyzwań w mojej karierze, ponieważ mam nadzieję, że to jest tak, że widzowie, idąc na film, będą myśleli, że scena była nakręcona do muzyki, podczas gdy absolutnie tak nie było. Harmonogram produkcji nie pozwolił nam na nagranie muzyki przed zdjęciami filmu. I tak naprawdę musiałem napisać muzykę, która brzmi jak koncertowa muzyka, do do sceny już nakręconej i zmontowanej, więc to była naprawdę walka ognia z wodą, a też pierwotna koncepcja tego, żeby to była minimalistyczna i kameralna muzyka, w momencie, kiedy przyszedłem na zdjęcia i zobaczyłem wielką scenę i kilkudziesięciu tancerzy, no to już było wiadomo, że musi się to rozrosnąć do znacznie większych rozmiarów, także muzycznie.
Znaczy, ja muszę powiedzieć, że słuchając, bo też miałem okazję posłuchać, sięgnąć trochę do klasyki przed festiwalem, jeżeli chodzi o polskich kompozytorów. Wśród wielu z nich słychać echa na przykład takie chopinowskie. U ciebie akurat tego nie ma. Ja przynajmniej tego nie odczuwam. Jesteś jak gdyby takim, powiedziałbym, kompozytorem, który oczywiście może gdzieś nawiązuje do klasyki, ale w takim bardziej globalnym, uniwersalnym pojęciu, czyli ta muzyka jest taka, powiedziałbym, jednocześnie kameralna, ale też bardzo szeroka.
Znaczy, mi się wydaje, że to już jest kwestia pokolenia, ja wciąż się zaliczam do tego młodszego pokolenia, już niestety coraz mniej. Ale mimo wszystko kompozytorów, no i gdzieś tam jest tak, że już te inspiracje światowe i muzyki też filmowej, amerykańskiej były i zawsze dla mnie takim źródłem eksperymentu albo dążenia było to, żeby połączyć na przykład europejscy i zwłaszcza polscy kompozytorzy są bardzo dobrzy w pisaniu na smyczki. Jesteśmy absolutnie, moim zdaniem, wiodący światowo, jeśli chodzi o wykorzystanie orkiestry smyczkowej.
A to też taka tradycja, tak? Od lat.
Dokładnie, tak.
I Kilar. I...
Dokładnie, ale to wszyscy od... Zawsze mam problem z nazwiskami, więc nie będę teraz wymieniał, ale mamy to absolutnie w tradycji swojej muzycznej. Natomiast no to, co jest wielkie i fantastyczne i znakomicie wykorzystywane w amerykańskiej muzyce, no to są znowu instrumenty dęte, cała...
Gdzie u nas jest ich mniej.